Kochani braterstwo, miło mi, że mogę być wśród was, że możemy wspólnie śpiewać, wspólnie zanosić modlitwy do tronu niebieskiego Ojca. Zawsze pamiętam zbór w Białogardzie, konwencję, jakim jesteśmy uczestnikami często, jak wiele nauczyliśmy się tutaj w waszej społeczności. I myślę, że w dalszym ciągu będziemy wspólnie się uczyć, nawet w takich rozmowach dużo nieraz możemy się dowiedzieć od was. Kochani braterstwo, tak jak to było wspomniane we wstępie, że spotkaliśmy się przy okazji takiej, gdzie całe chrześcijaństwo obchodzi znamienne święta, święta Narodzenia Pańskiego. Myślę, że może tak typowo o Narodzeniu Pańskim to będzie okazja wspomnieć dzisiaj. No ale z drugiej strony nie sposób jest odbiegać od tematu i czegoś o Panu Jezusie nie powiedzieć. Ale braterstwo, nim przejdziemy do naszych jeszcze rozważań, chciałbym i ja dołączyć się jeszcze do tego wspaniałego bukietu życzeń, pozdrowień i przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia od zborów, w jakich z łaski Pana miałem ten Bogi przywilej odwiedzić, a to jest Krakowa, Myślachowic, Ełku, Wydmin, Zamościa, Białegostoku i ostatnio Częstochowy. No jak również zbór ludu Pana w Nańczowie, nie wybaczę mi, gdybym nie wspomniał. Również życzeniem braci naszego zboru było, aby braterstwa bardzo serdecznie pozdrowić, życząc wiele łask, błogosławieństw i opieki Bożej. Kochani braterstwo, zapewne, jak już wspomniałem na początku, w Biblii Świętej mamy wiele figur, wiele obrazów, nad którymi moglibyśmy się zastanawiać. Tak jak już brat wspomniał, że ten dzień, święto Narodzenia Pańskiego, że z jednej strony nie mamy w Biblii nigdzie żadnego tekstu, który by mówił, żeby jakoś ten dzień obchodzić. Z drugiej strony znów, on nie wypada w tym okresie czasu, jak wierzymy, około 1 października, ale jest to wielkie wydarzenie i nawet tak będziemy czytali jutro w tekst manny, komentarz do tekstu manny, że przyłączamy się, bo Pan jest uczestnikiem tego wielkiego daru. Braterstwo, patrząc na cały Nowy Testament, a szczególnie na listy, widzimy wspaniałą postać, postać świętego apostoła Pawła. Jak wiele on zostawił nam nauk, napomnień w swoich listach. Zwłaszcza między nimi jest ten wspaniały list świętego apostoła Pawła do Żydów, co to widzę, braterstwo, nawet tekst wyjęli na hasło swojego zboru, że miłość braterska niech nie ustaje. Święty apostoł Paweł wytłumaczył nam wiele obrazów. Nawet nie wiem, czy nie przybytku mogli zrozumieć, gdyby nie wyjaśnienia świętego apostoła Pawła w tej sprawie, ale święty apostoł Paweł w jednym miejscu to mówi tak w nawiale różnych głębokich rzeczy, to mówi, nie, pamiętajcie na tym, co wam najpierw podał, co też najpierw wziął, to jest w liście do Koryntów, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. To jest najbardziej ważne, najważniejsze. I znów w liście do Żydów dla mnie, braterstwo, 11 rozdział listu do Żydów jest takim szczególnym miejscem w Biblii. Pamiętacie, co jest w 11 rozdziale listu do Żydów? Są tam wymienieni bohaterzy wiary Starego Testamentu. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy na niektóre postacie, które przecież, no śmiem twierdzić, że może miały mniej światła, prawda, niż my. A jednak gorliwość ich była wielka. I podsumowaniem jakoby tego 11 rozdziału jest 12 rozdział, pierwszy wiersz mówi. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, czyli tych, których wymieniał święty apostoł Paweł w 11 rozdziale. Mając tak wielki około siebie wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Że mając tak wielki obok świadków, złożyliśmy ciężar, grzech, biegnijmy. Czyli od wzoru, braterstwo, postaci Starego Testamentu, święty apostoł Paweł przechodzi do wzorów wytrwałości wiernych w wieku Ewangelii, a szczególnie kogo? Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo następny już wiersz mówi wyraźnie. List do Żydów, 12 rozdział, 2 wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Hańba, te słowa te niech będą myślą przewodnią naszych rozważań. Aczkolwiek, jak powiedziałem, myślę, że na temat typowo narodzenia się Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie ten przywilej zastanowić się jutro, w dniu jutrzejszym, no ale dzisiaj nie będziemy odbiegać od tematu i zgodnie z tym tekstem temat nasz nazwiemy sobie Patrząc na Jezusa. Kochani braterstwo, Pan Bóg stworzył doskonały świat. Człowiek, będąc nieposłuszny Bożemu prawu, łamie przykazania Boże i świat ten uczynił takim, jakim jest obecnie. Pierwszy człowiek, Adam, został stworzony na wzór i podobieństwo Boże. Czyli człowiek doskonały fizycznie i umysłowo. On, pamiętacie, rozmawiał z Panem Bogiem. On słyszał, nawet będąc w raju, głos Boży. On był uczony zasad i praw doskonałego życia. Pan jednak, stwarzając człowieka, nie chciał go stworzyć, jak wiemy, maszyną, która by była bezwiednie mu posłuszna, ale dał mu rozwinięty umysł, dał mu też wolną wolę. Podporządkowania się jego przykazaniom lub odrzucenia. I dlatego, braterstwo, bo wolność oznacza prawo wyboru. Adam sam dokonał wyboru, w następstwie czego poniósł odpowiedzialność za swój wybór. Czytamy o tym w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, list do Rzymian, 5 rozdział, od 18 wierszu. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi czego? Usprawiedliwienia. Tak jest, braterstwo, tragiczna sytuacja, jaka jest w tej chwili na świecie, jaka się znajduje, to dzisiaj za tą sytuację nie możemy przecież za to winić Pana Boga. Kłopoty, choroby, a w końcu śmierć to wybór Adama, któremu Pan Bóg dał możliwość wyboru, a on wolał raczej posłuchać podszeptów szatana niż Pana Boga. Ale braterstwo, może my nieraz też udowadniamy, że tak w zasadzie to jesteśmy dziećmi Adama. Bo choć nieraz potępiamy Adama za jego wybór, to przecież nieraz w naszych codziennych sprawach sami go wciąż naśladujemy, prawda? Jak często my mamy problem z wyborem pomiędzy chytrymi zapewnieniami szatana a obietnicami Bożymi. Źródłem cierpień, źródłem trudności, doświadczeń dla człowieka jest grzech, bo to on rujnuje szczęście, zaciemnia umysł ludzki, stępia sumienia i wyciska na twarzach naszych łzy rozpaczy. Człowiek sam jest niezdolny oprzeć się zakusom szatana. Potrzebuje kogoś, kto by go wyprowadził z tego chaosu. Kogoś, kto uwolniłby człowieka z niewoli szatana. Na szczęście dla człowieka Biblia Święta uczy, że Pan jest Bogiem miłości. Dlatego Pan Bóg chce uratować człowieka i uwolnić go spod przekleństwa śmierci. Ale przecież z drugiej strony Pan Bóg jest nie tylko Bogiem miłości, ale i Bogiem sprawiedliwości. Bogiem prawym, świętym. To przecież człowiek nie podporządkował się Panu Bogu, Bożym zaleceniom i to człowiek musi umrzeć. Znamy wszyscy te słowa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału, 17 wierszu. Ponieważ jadłeś z drzewa, które ci zabroniłem, przeklęta będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole się żywić będziesz po wszystkie dni żywota swego. Bóg przecież nie może przebaczyć człowiekowi, bo byłoby to niezgodne z jego zasadą sprawiedliwości. Pan Bóg powiedział, gdy zjesz, umrzesz. Dlatego, braterstwo, czy miłość Boża w zasadzie nic nie mogła uczynić, dopóki sprawiedliwość nie została zachowiona. Czy miłość nie czyniła nic? Co czyniła? O właśnie, miłość co robiła? Miłość zostawiała obietnicę. Czyli, że Pan Bóg skutkiem grzechu Adama pozbawił Adama rodzinę pierwszą raju, ale nie pozostawił ich bez, nie pozostawił bez nadziei. I to, co braterstwo wspominają, pozostawił obietnicę. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 wiersz mówi: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem i jej potomstwem. Ono zepcze ci głowę, a ty ukosisz się w piętę. I zawsze, często przy obchodzeniu pamiątki śmierci naszego Pana, przypominamy sobie, że jest to promyk światła. Jest to obietnica, jakiej człowiek mógł się w tamtym czasie uchwycić. Mówimy nawet inaczej, coś więcej jeszcze, że jest to pierwsze proroctwo, jakie było wypowiedziane o śmierci Pana Jezusa. Dlatego, że jest to pierwsze proroctwo. Dziękuję. A jakie było ostatnie proroctwo śmierci Pana Jezusa? Pamiętasz coś z braterstwa? No, chciałbyś też powiedzieć może?
Ten Anna Szczepan powiedział, że tak? Jeden umarł zawsze.
No właśnie. I gdzie to jest napisane? 11 rozdział Ewangelii Jana, tak? Od 47 wierszu może sobie przeczytamy. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie, zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek lud zginął? A tego nie mówił sam od siebie, ale jako arcykapłan w owym dniu prorokował, że Jezus musi umrzeć za naród. Czyli widzimy, braterstwo, że to było jedno z ostatnich, jeżeli nie ostatnie proroctwo, mówiące o śmierci Pana Jezusa, że jeden człowiek umrze za wszystkich ludzi, za cały naród. Bo jak braterstwo pamiętamy, przez całe wieki człowiek o własnych siłach starał się powrócić do społeczności z Bogiem. Pamiętamy, braterstwo, na pierwszych stronicach Biblii czytamy, jak Kain i Abel składali ofiary Bogu. Ale potrzebna była ofiara. Potrzebna była ofiara za grzech Adama, ale o jaka ofiara? Ofiara bezgrzeszna, prawda? Potrzeba byłaby druga osoba, która nie zawiniła, mogła ponieść śmierć w zastępstwie strony, która przestąpiła prawo Boże. A gdzie taką osobę znaleźć? Skoro Biblia Święta w liście do Rzymian, 3 rozdział, 23 wiersz mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kaznodzieja Salomonowy, 7 rozdział, 20 wiersz mówi: nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. I proroctwo Izajasza, 64 rozdział, 6 wiersz mówi: i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jako szata splugawiona. Wszyscy więdniejemy jak liść, a nasze przemienienia porywają nas jak wiatr. I dlatego, braterstwo, jak już zaczynali nasze nabożeństwo, dzięki niech będą Panu Bogu, że to właśnie Jezus, Syn Boży, jest taką istotą, którą mógł ponieść na swoim ciele grzechy przede wszystkim Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. To nasz drogi Zbawiciel postanowił uniżyć samego siebie, co jest wspomniane w liście do Filipensów, 2 rozdziale, 8 wierszu. Bardzo znane słowa. Uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci jakiej? Krzyżowej. i list do Żydów, drugi rozdział, 14 wiersz mówi: skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I tak jak już brat przewodniczący czytał, gdy nadszedł właściwy czas, Pan Bóg posłał swojego Syna, Jezusa, który narodził się z niewiasty pod zakonem. Jest to wspomniane w liście do Galatów. Bardzo znane teksty, braterstwo, tylko sobie przypominamy. W liście do Galatów, w 4 rozdziale i 4 wierszu mówi: gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Pan Bóg Syna, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Człowiek bogobojny, sprawiedliwy, Symeon, dziękował Bogu, że jego oczy widziały zbawienie Boże. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, począwszy, może sobie przeczytamy, od 25 wierszu. Był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Ten Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i uwielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego w pokoju, według słowa swego, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: on to przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione wielkie myśli wielu serc, także i twoją własną duszę przeniknie miecz. I to, co brat czytał już wcześniej z listu, z Ewangelii do Łukasza, że błogosławieństwo jest dla wszystkich. Tak jest i wspomniane tutaj właśnie. Że w pierwszych wierszach czytaliśmy, że w liście do Galatów, że Pan Jezus przyszedł pod zakonem, aby odkupić tych, którzy byli pod zakonem. A tu w 32 wierszu jest, mówi: światłość, która oświeca pogan i chwała ludu Twego izraelskiego. Że ona, ta ofiara była i dla pogan, i dla Izraela. I mówi teraz braterstwo, że matka, ojciec patrzyli na to wszystko, mówi, i dziwowali się temu, co słyszeli. A on mówi, że przezeń co? Powstanie, ale upadnie wielu w Izraelu. No i nade wszystko braterstwo, ten 35 wiersz, to proroctwo jakoby w tamtym czasie powiedziane do Marii, że twoją własną duszę przeniknie miecz. Kiedy się to stało, braterstwo? Na krzyżu. I ktoś nawet zauważył, że jeżeli ten zakopany krzyż, prawda, to nawet swoim wyglądem, swoim kształtem przypomina co? Przypomina miecz. Wbity w ziemię miecz. I dlatego, braterstwo, gdy nadszedł właściwy czas, tak się stało. Widzimy więc, że Symeon miał ducha proroctwa. Jego proroctwo to pożegnalna pieśń jakoby człowieka odchodzącego z ziemi, dlatego że jego największe pragnienia zostały spełnione. Symeon rozumiał powszechność zbawienia, która obejmie, jak się wspomnieli, tak Żydów, jak i narody pogańskie. Symeon błogosławi, czyli jakby gratuluje rodzinie dziecka, a jednocześnie zapewnia Marię, że i jej droga będzie usłana cierniami, bo chyba siostry szczególnie wiecie, że nie ma większego żalu, prawda, jak matka chowa swoje własne dziecko. A jeszcze wtedy, kiedy wie, że ona jest to niewinne, bez grzechu. Tak też wierzyli Żydzi w Starym Testamencie. piše o tym prorok Izajasz. Może sobie odczytamy. Proroctwo Izajasza, 45 rozdział proroctwa Izajasza, począwszy od 10 wierszu. Może od 12 wierszu. Ja uczyniłem ziemię, Pan Bóg mówi. A to może jednak później. Braterstwo będą mieli na uwadze ten wiersz. W każdym razie, braterstwo, zauważmy, że podstawowy wiersz odnośnie okupowej działalności Pana Jezusa, to jest zapisany gdzie? Pamiętacie? Pierwszy list świętego apostoła Pawła do Tymoteusza. Pamiętamy? Drugi rozdział, 5 i 6 wiersz. Jeden jest Bóg, jeden też człowiek, między Bogiem a ludźmi Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. W tych wierszach, braterstwo, jest przedstawiona działalność Pana Jezusa. Są bardzo ważne myśli. Przede wszystkim jest wspomniane co? Jeden jest Bóg. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Trzecie, pośrednik ten złożył samego siebie jako okup za wszystkich. I po czwarte, że to ma być o tym świadczone we właściwym czasie. I zastanówmy się, braterstwo, nad poszczególnymi tymi punktami. Kim jest Bóg, jeśli chodzi o pojęcie pojednania, braterstwo? Dlaczego tutaj święty apostoł Paweł wspomina, zaczynając mówić o dziele pojednania, o okupie, mówi, jeden jest Bóg. Kim był? Tak, Pan Bóg jest autorem planu. I święty apostoł Paweł dokładnie nam to sprecyzował. On jest autorem, ale zarazem dostarcza nam również drugiej ważnej informacji, że jeden jest Bóg. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy wierzyli. I tak wierzył święty apostoł Paweł i właśnie to miałem na myśli, pragnąc zacytować ten proroctwo Izajasza, 45 rozdział, które również udowadnia, mówi, że taką była wiara w narodzie żydowskim. 45 rozdział, począwszy od 12 wierszu czytamy. Pan Bóg mówi o sobie. Ja uczyniłem ziemię, stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa. Ja daję rozkazy wszystkim ich wojsku. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo. Bez okupu, mówi Pan zastępów. Tak mówi Pan. Robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii, Cybeńczycy, mężowie roślin, przyjdą do Ciebie i będą Twoi. Przyjdą z Tobą w pętach i będą się Tobie kłaniać, będą się do Ciebie modlić, że tylko u Ciebie jest Bóg i nigdzie indziej i nie ma żadnych innych bogów. Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Bogiem Izraela, Wybawicielu. Wszyscy oni pospołu będą zawstydzeni i okryją się hańbą. Ci, którzy uważają, że jest wiele, prawda, bogów. Okryją się hańbą i odejdą wytwórcy bałwanów. Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne, nie będą zawstydzeni, ani nie doznają hańby na wieki. I dlatego Izajasz, prorok, mówi, że przyjdzie czas, że zostaną zawstydzeni ci, którzy uważają, że jest wielu bogów. Zresztą wyraźnie Księga Mojżeszowa, 5, 6 rozdział, 4 wiersz mówi, że słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. Drugi punkt to jeden pośrednik, tak? Między Bogiem a człowiekiem Chrystus Jezus. Pośrednik jest jeden, niewielu. Jest to pośrednik między dwoma zwaśnionymi stronami. Rolę tego pośrednika jest, aby doprowadzić rodzaj ludzki do stanu doskonałego. Święty apostoł Paweł wyjaśnia nam, po co potrzebny jest pośrednik. I w wspomnianym liście braterstwo do Żydów, 9 rozdział, przeczytamy sobie 13 i 14 wiersz. 9 rozdział listu do Żydów, 13 i 14 wiersz mówi: o ile bardziej krwi Chrystusa, który przez Ducha Świętego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona zostanie śmierć dla odkupienia przestępców popełniona za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I list do Żydów, 12 rozdział i 22 wiersz mówi: lecz wy przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonych rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Bo braterstwo, o co wołała krew Abla? Pomstę. A o co woła krew Pana Jezusa? O przebaczenie. Dlatego, aby stać się pośrednikiem Pana Jezusa, aby stać się pośrednikiem, to Pan Jezus przyszedł na ziemię, narodził się jako człowiek, aby cena była równoważna, a następnie złożył z siebie ofiarę jako cenę okupu za Adama, aby można było dokonać dzieła pojednania między Bogiem a ludzkością. Czytamy o tym w liście do Żydów znów, w 10 rozdziale i 10 wierszu. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa raz na zawsze, gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzech, usiadł na prawicy Bożej. I Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 wiersz mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które ludzie mogliby być zbawieni. Trzecia wspomniana przez apostolstwo myśl to, co? Dał samego siebie. Czyli, że poświęcił się dobrowolnie. Złożył z siebie życie w ofierze jako cenę okupową. Umierając na krzyżu, wypełnił wymagania Bożej sprawiedliwości, jak też odkupił, mówiliśmy wcześniej, tych, którzy byli urodzeni pod zakonem. Ale braterstwo, kiedy Pan Jezus złożył okup? Czy w niebie? Czy przy Jordanie? Czy na krzyżu? Czy w Dzień Pięćdziesiątnicy? Jeżeli patrzymy na sprawę okupu, co stało się w niebie?
Tam stał się plan Boży.
Czyli tam jakoby zgodził się, tak? I przy Jordanie złożył, tak? Dokonał na krzyżu. A co się stało w Dzień Pięćdziesiątnicy?
Przyjęcie przez Pana Boga.
Czyli można powiedzieć, że zastosowany został, tak? Po raz pierwszy. Tak? Dziękuję, bratysko. Zgodne mam myśli, że okup został dokonany na krzyżu, kiedy powiedział Pan Jezus pamiętne słowa, wykonało się, ale złożony był rzeczywiście w Jordanii. Jak wielką okazał Pan Jezus miłość, bratysko, do rodzaju ludzkiego, godząc się odkupić, i to nawet grzeszników. Bo w liście do Rzymian święty apostoł Paweł wspomina w 5 rozdziale, odczytajmy sobie te słowa, że nieraz czasami ktoś zgodzi się umrzeć, ale za kogo? Za sprawiedliwego. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz mówi: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Myślę, braterstwo, że taką miłość, jaką okazał nam Pan, trudno nam nieraz pojąć i zrozumieć. My, którzy nieraz gotowi jesteśmy obwiniać, posądzać, my, którzy nieraz zdarzy się, że kogoś obmówimy, nam, którym tak ciężko nieraz powiedzieć to takie podobne, najtrudniejsze słowo we wszystkich językach: przepraszam. Trudno jest zrozumieć, że Pan oddał swoje życie i to oddał za grzeszników. To, że okup został, jakśmy mówili, już tam zarządzony, sporządzony w niebie, na poparcie możemy odczytać słowa z Ewangelii Jana, 10 rozdział, Ewangelia Jana, 10 rozdział, od 17 wierszu może sobie przeczytamy. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. I co mówi teraz? Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wtedy znów powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. I tak dalej. Czyli widzimy, braterstwo, że Pan Jezus nie utracił swojego ziemskiego życia. Ono mu nie zostało odebrane przez ludzi, bo jak sam powiedział, że przecież mógł prosić zastępy anielskie i by mu to życie uratowali. Mówi, gdyby chciał, by było 12 legionów wojsk anielskich. Pan Jezus nie utracił życia, bo był posłuszny i to do śmierci krzyżowej. Dlatego tu w tym Ewangelii Jana 10 rozdziale mówi, nikt mi go tego życia nie zabiera, tylko co? Ja sam go mam moc i ja sam go kładę. Tak właśnie wyglądała sprawa Pana Jezusa, śmierci okupowej. Ani człowiek mu nie odebrał tego życia, ani przecież Pan Bóg tego nie żądał. Pan Bóg tylko dał sposobność swojemu synowi wykazania wierności względem Ojca. I gdy nadszedł czas jego śmierci, on nie zastosował tej ceny tych swoich zasług za nikogo, ale powiedział, że w ręce Twoje, Panie, składam. Gdy został wzbudzony do duchowej natury, to nie utracił tego przecież ziemskiego życia na ziemskim poziomie. On je jedynie złożył, ale nie stracił tych praw do życia. Moglibyśmy sobie tak tylko może hipotetycznie rozważyć, że gdyby chciał zmartwychwstać jako człowiek, miałby do tego prawo. Tylko jakie to by były konsekwencje z tego? Że to by było, utracił wszystko dzieło, które ofiary, prawda, okup by był cofnięty, a drugie, że no to by było nawet nielogicznym, bo za wierność, za szczególne posłuszeństwo by nie miał żadnych błogosławieństw, ale by był ktoś jeszcze ukarany, tak? Tak, nie miałby nawet niewysłane modlitwy. Ale rzeczywiście chcemy po prostu tylko przez to pokazać, że Pan Jezus swojego życia nie utracił. Biblia mówi, że Pan Bóg nie przywrócił Jezusa do ziemskiego życia również dlatego, że właśnie nie byłoby zgodne z Bożą obietnicą. Zgodnie z Bożą obietnicą. On otrzymał imię, które jest na wszelkie imię. On otrzymał duchową naturę. A jego życie ziemskie z jego przywilejami ma być zastosowane jako okup, równoważna cena za utracone życie Adama. Obecnie, czy Pan Jezus już odkupił braterstwo wszystkich ludzi? Czy ludzie zostali odkupieni? Teraz, na dzisiaj. Nie? No okup był złożony. Ale nie został jeszcze. Czyli Pan Jezus złożył odpowiednią cenę do boskiej sprawiedliwości, dla boskiej sprawiedliwości. Ale jeżeli w dalszym ciągu, jak widzimy, trwa grzech, w dalszym ciągu trwają choroby, jest śmierć, to rodzaj ludzki jeszcze nie został przez Pana Jezusa odkupiony. Dlatego braterstwo, on dał samego siebie w znaczeniu dokonania ofiary, jaką uczynił na krzyżu. Lecz jeszcze ta ofiara za rodzaj ludzki nie została zastosowana. On ją złożył do rąk Bożej Sprawiedliwości, a to Pan Bóg, myślę, zadecyduje, kiedy i za kogo zastosowana zostanie ta zasługa. Dopiero w przyszłości, po wyborze Kościoła, zasługa ta będzie dana na korzyść kogo? Świata. Ale nie za cały świat, ale za jakśmy tu czytali, może precyzując, z Ewangelii Jana 10 rozdziału, za te drugie owce. W tysiącleciu wszyscy zostaną wzbudzeni, ale przecież nie wszyscy otrzymają prawo do życia. Ale każdy, kto zechce, będzie mógł podjąć dalsze kroki na drodze restytucji. Zastanówmy się, braterstwo, właśnie przy okazji dzisiejszych świąt, jak wiele uczynił dla nas Pan Jezus. A my otrzymaliśmy to darmo, prawda? Jako dar. Poczytamy w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a 23 wierszu: zapłata za grzech jest śmierć, a dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Panu naszym. Braterstwo, co to jest dar? Dar to jest to, co nam się nie należy. Ale braterstwo, popatrzmy na, jeszcze raz na ten tekst. Zapłata za grzech jest śmierć. Zgadzamy się z tym? Zgadzamy. To mówi święty apostoł Paweł. A może odczytamy jeszcze jeden wiersz z listu, pierwszego listu Jana, 5 rozdziału, 16 wierszu. Jeśli kto widzi brata, jak popełnia grzech nieśmiertelny, niech się modli, aby Bóg mu dał żywot, bo jest tym, który nie popełnia grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie za tym mówi, aby się kto modlił. Wszak nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. A więc, braterstwo, mamy dwa orzeczenia Biblii. Kara za grzech jest śmierć. Ale nie każdy grzech jest śmiertelny. Czy jest sprzeczność między tymi dwoma tekstami? Jak braterstwo uważamy? Kara za grzech jest grzech. Ale nie każdy grzech jest śmiertelny. Mówi. Kto by chciał?
Wszyscy w Adamie umierają. Wszyscy umierają. Ale mowa w liście Jana mówi o tych, którzy w tej chwili już są zastosowane za zobowiązanie i tacy mogą zgrzeszyć na śmierć albo nie na śmierć. A tamci tylko zasypiają, gdy dzisiaj będą wzbudzeni. Cały świat.
Dziękuję. Chciałby ktoś jeszcze? Chciałby ktoś z braterstwa jeszcze powiedzieć? Jak pogodzić te dwa teksty? Kara za grzech jest śmierć, mówi święty apostoł Paweł, a Jan mówi, święty apostoł Jan mówi, nie każdy grzech jest śmiertelny.
Mogę?
Proszę.
Tu chodzi o teraz większą klasę poświęconych, że nie każdy grzech jest na śmierć, bo rodzaj ludzki jeszcze nie jest więcej, ale ta klasa poświęconych niekiedy, zawsze i wszędzie na każdym kroku popełniamy grzech. Nie tak, niestosownie jakoś się odezwiemy, czy powiemy, czy nawet zrobimy, ale mamy przecież orędownika świętego, Pana Jezusa Chrystusa, Boga, do którego możemy zwracać się. Jeżeli popełnimy grzech i wiemy, że popełnimy i bardzo prosimy o przebaczenie, to Pan Bóg przebaczy taki grzech w Jezusie Chrystusie. Ale są tacy, że popełnił i nie zwrócą się. Czy to w bankie, czy to taki charakter, czy po prostu ja nie wiem dlaczego. Że nie zwrócił się o przebaczenie, a gdyby to sprawdzali aż do końca, no to taki grzech jest. Ja tak mówię.
Dziękuję. Chciałby coś jeszcze? Proszę.
Wydaje mi się, że można powiedzieć, że wszystkie grzechy są na śmierć. Tylko że temat, te dwa wersety, to są dwa różne tematy biblijne. I dlatego nie da się to tak bezpośrednio odpowiedzieć, bo zapłatą za wszelki grzech jest zawsze śmierć. Ale werset drugi mówi, tak jak tu siostra powiedziała, o osobach, istotach już odkupionych ze stanu śmierci grzechu adamowego. Dlatego mówię, jeżeli uwierzyli w Chrystusa, On ich usprawiedliwił, wtedy jeżeli im się zdarzają grzechy, to te grzechy są nazywane krwią Chrystusową. Ale jakby nie były krwi Chrystusowej, to dalej to by były grzechy na śmierć. bo zapłatą za grzech zawsze jest śmierć.
Dziękuję. Bo teraz zgodzimy się z tą myślą? Myślę, że tak. Że karą za grzech jest śmierć. I tak było w przypadku Adama. Ale tą karę zapłacił nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. I rodzaj ludzki znajduje się teraz w innych rękach. A zwłaszcza ci, którzy poświęcili się Panu Bogu na służbę. Jesteśmy jakoby na nowej próbie, w której właśnie te nasze... Jest, mamy ten skarb, jak to mówimy, w naczyniach glinianych. I częstokroć ze słabości ciał naszych coś uczynimy, upadamy. Jest list do Żydów, 4 rozdział, 16 wiersz mówi, wtedy przystąpmy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę w stosownej porze. I takie grzechy, grzechy niedobrowolne, grzechy wynikające z naszych słabości ciał, że mamy ten skarb, ale w naczyniach glinianych, są nam darowane. Ale są jeszcze dla te swoje grzechy nieprzebaczalne, to te, które by czynione były po wzięciu znajomości prawdy zupełnie świadomie, prawda? Za takie grzechy ofiara Pana Jezusa nie została złożona. Myślę, że najwięcej grzechów może, to mówię o sobie, popełniamy jakichś takich, ja to nazywam mieszanych. Że troszkę ze słabości ciała, a tak trochę świadomie. I wtedy na ile ten grzech jest świadomym, otrzymamy co? Otrzymamy chłostę. Otrzymamy od Pana karanie. Kochani braterstwo, słowo okup z greckiego antilutron, to znaczy odpowiednia, równoważna cena. Ofiara Pana Jezusa tego właśnie dostarczyła. Był bez grzechu, kuszony przez szatana nie upadł, On przelał krew za nas. A spływająca ta krew i woda z przebitego boku na ziemię dowodzi, że również i ziemia została odkupiona spod przekleństwa rodzenia cierni i ostu. Hańba publicznego krzyżowania jako złoczyńcy była w tym celu, aby doświadczyć Pana Jezusa, ale zarazem, aby udowodnić, czy gotów On był dobrowolnie oddać swoje życie. A żeby przy tym udowodnić Jego godność otrzymania chwały. I często pytamy, braterstwo, przy takich okazjach jest takie pytanie, dla kogo Pan Jezus odkupił człowieka i od kogo? Od kogo człowiek został odkupiony? Od kogo i dla kogo? Od Bożej Sprawiedliwości dla Boga. Tak? Bo żeby nigdy chyba nie myślimy, że Pan Jezus odkupił człowieka od szatana, że człowiek był własnością szatana. Nigdzie tak w Biblii nie ma i Pan Bóg nigdy nie uznał szatana za prawowitego władcę. To Boża sprawiedliwość dotknęła naszych rodziców przekleństwem śmierci i skoro Boża sprawiedliwość wydała wyrok, to człowiek został odkupiony właśnie od Bożej sprawiedliwości. To braterstwo, jak już wspomnieli na początku, pięćdziesiątnica była dowodem, że Pan Bóg przyjął ofiarę Pana Jezusa. Została zesłana na wiernych w Ewangelii, został Duch Święty. Dowodem tego, że ofiara została przyjęta, został na świętych wylany Duch Święty. I zagadnienia okupu, oczywiście, jak zawsze wspominamy, nie mogą być mylone zagadnieniem ofiary za grzech. Święty apostoł Paweł znów w liście do Żydów, 13 rozdziale i 11 wierszu wspomina, jakie ofiary w Starym Testamencie były ofiarami za grzech i wskazywały na ofiarę Pana Jezusa. List do Żydów, 13 rozdział. List do Żydów, 13 rozdział i od 11 wierszu. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosił do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Czyli, że ofiarami za grzech były jakie zwierzęta? których ciała były palone poza obozem. A bratostwo, jak sobie możemy wyobrazić obóz na pustyni w narodzie żydowskim, to poza obozem co było? No pustynia. A na tej pustyni było coś poza obozem czy nic? Czy w ogóle życie, że tak powiem, Izraela na pustyni zamykało się w obozie? Czy było coś jeszcze poza obozem? Było coś czy nic? No kto by chciał? No? Trzecia Mojżeszowa, 13 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 13 rozdział. Czterdziesty piąty wiersz mówi: trędowaty, na którym jest ta plaga, szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, będzie zasłonięty i będzie woła: nieczysty, nieczysty. Przez czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie i jego mieszkanie będzie gdzie? Poza obozem. A więc trędowaci byli poza obozem. Kto jeszcze? Piąta Księga Mojżeszowa, może ja nie wiem, może nie będziemy czytać tych wszystkich tekstów. Piąta Mojżeszowa, 23 rozdział, 11 wiersz mówi, że dotknięci nieczystością jednodniową byli, mieszkali poza obozem. Kamionowano przestępców gdzie? Poza obozem. Pamiętacie, braterstwo, śmierć synów Arona, Nadaba i Abiju? Weźcie ich i wynieście gdzie? Poza obóz. A więc przestępcy byli no, grzebani poza obozem. Biblia tego nie podaje, niby tekstu nie znalazłem, ale myślę, że i prawdziwy cmentarz, prawda, to by był poza obozem. Pas ziemi otaczający obóz był też miejscem kwarantanny dla tych, co wracali z pola bitwy na przykład. Może sobie ten wiersz przeczytamy. Księga Jozłego, 6 rozdział, 23 wiersz mówi: i przyszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad, i wyprowadzili Rahab, i ojca, i matkę, i braci, i wszystkich jej najbliższych, całą jej rodzinę, i wprowadzili i umieścili ich gdzie? Poza obozem, nie do obozu od razu. Tak samo jak mówię, wracali żołnierze po bitwie. Też nie wracali od razu do obozu, ale przebywali jakiś czas, kwarantanny było poza obozem. Ale bratelstwo, w tym pasie nieczystości okalającej obóz było też i co? Jedno miejsce święte, prawda? A co tam się było? No szczególnie ofiara z czerwonej miałowicy. Było jakieś miejsce jedno wybrane na miejscu czystym, na którym właśnie była palona miałowica. I w liście braterstwo do Żydów, w 10 rozdziale, a 8 wierszu czytamy: najpierw mówisz, nie chciałeś, mimo podobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, a ustanawia drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Czyli apostoł wymienia tutaj różne ofiary składane pod prawem zakonu, które przedstawiały te, mówi, lepsze ofiary. I ze słów przeczytanych można wnosić, że Bóg przewidział pojednanie się klasy, która będzie członkami ciała odkupiciela. Klasa, która będzie przechodzić próby i doświadczenia tak, jak przechodził ich mistrz. I czytaliśmy, jeszcze raz przeczytam może pierwszy wiersz listu do Żydów, 10 rozdział, 8 wiersz: najpierw mówiłeś mi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów. Tu mówi o czym? O ofiarach i darach. Bo to co, czy jest różnica między darem a ofiarą? Czy nie ma? Jaka jest różnica?
Dar jest bezinteresownie, ofiara za coś.
Tak. Kto by jeszcze chciał? W Biblii Świętej ofiara łączy się z czym? Z przelaniem krwi. Widać to na przykładzie, ja myślę, no nie, będziemy rozmawiać, aby obywatelstwo może mieli inne myśli. Uważam, że to dla mnie widać najbardziej na przykładzie Kaina i Abla. Że Kain przyniósł, wnosząc płody ziemi, przyniósł to dar, a nie ofiarę. I ludzkość w wieku tysiąclecia będzie ofiarowywać samych siebie już nie jako ofiarę, ale jako dar. Podczas wieku tysiąclecia dziełem kapłana będzie przyjmowanie tych darów od ludzi, które będą przyjemne Bogu przez Pana Jezusa właśnie zasługi. A czy najwyższy kapłan, Pan Jezus, żyjąc tutaj na ziemi, dawał dary ludziom? Co było darem? Bo mówiliśmy, że śmierć Pana Jezusa była czym? Okupem za grzech Adama. A co było darem ze strony Pana Jezusa? Jego 3,5 roku życia, prawda? Było darem i Pan Bóg przyjął ten dar i dozwolił, aby stał się on ofiarą za nas. Podobni bracia zostali zaproszeni, aby składać życie swoje ciała. Bo Pan Bóg nigdy nie żąda od nas, braterstwo, myślę, abyśmy my składali nasze ciała na ofiarę. Ale Pan Bóg nazywa to czym? Rozumną służbą z naszej strony. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz mówi. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowna służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odkupienie umysłu swego, abyście umieli odróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre i doskonałe. To jednak braterstwo nie znaczy znów, że my jako jednostki składamy jakieś ofiary za grzech. My składamy Bogu raczej dary, które On przyjmuje i przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa w przyszłości te dary staną się ofiarą, jaką kapłan, najwyższy kapłan udzieli światu. Kochani braterstwo, jeżeli kochamy naszego Zbawiciela, który tak wiele dla nas uczynił, jeżeli pragniemy być w Jego świętym królestwie, to właśnie to złożenie ciała swego na ofiarę jest jedyną drogą do chwały. Bo pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 12 wiersz mówi: najmilsi, nie dziwujcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy ku doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, to co róbcie? Radujcie się z tego, abyście się podczas objawienia chwały Jego radowali i weselali. I list świętego apostoła Pawła do Kolosensów, 1 rozdział, 24 wiersz mówi: teraz raduję się z cierpień, mówi apostoł, który za was znoszę i dopełnią na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, które jest Kościół. Czyli Kościół uczestniczy w czym? W cierpieniach, ale nie uczestniczy w okupie. Śmierć Pana Jezusa była okupem, a że Pan Jezus został potraktowany jako grzesznik, wyszydzony przez faryzeuszy i nauczony w piśmie, zdradzony przez jego towarzysza, był w tym wszystkim ofiarą za grzech dla rodziny Bożej. Wystarczająca cena do zapłaty okupu zawierała się w śmierci Pana Jezusa. Ale przez to, że dzielił cierpienia z potrzebującymi, przygotowywał się do naprawy rodzaju ludzkiego w wieku tysiąclecia. Bo dobry lekarz nie tylko musi znać chorobę, ale on musi umieć współczuć i rozumieć chorego. Znać sytuację, w jakiej ten chory się znajduje. To, że od ludzi został odrzucony, dowodzi właśnie, że czekał na nagrodę od Pana Boga. śmierć Jezusa, płaci karę za grzech Adama i uwalnia ludzkość z grobu. 3,5 roku życia Jezusa to zasługa, która będzie użyta do usunięcia skutków grzechu pośród wzbudzonej ludzkości. Kochani braterstwo, takie było życie Pana Jezusa. Takie ma być życie Kościoła wieku Ewangelii. Jednak by nasza ofiara była zupełna, by nasza ofiara była całkowita, to trzeba trzymać się kurczowo zasad Słowa Bożego. Bo jeżeli będziemy się trzymać kurczowo, ale naszych praw, naszych przywilejów, to ta ofiara zupełną nie będzie. Bo nieraz, na szczęście nierzadko i na szczęście nie w Białogardzie, no ale słyszy się nieraz takie myśli, mówi, jak się już uniezależnię od rodziców, to wtedy będę służył Bogu. Jak skończę szkołę, będę miał więcej czasu, więcej możliwości. Wtedy też naprawdę też będę cały czas tylko służył Bogu. No i pierwsza praca to bardzo duża odpowiedzialność. Jak przejdą te dni, to wtedy już ja będę służył Bogu. No jak odchowam dzieci, bo to jest duży obowiązek, dużo czasu pochłania. Wtedy będę miał więcej czasu i będę tylko służył Bogu. No teraz to się muszę zaopiekować rodzicami w starszym wieku. Ale potem to ja wszystkie siły, wszystko oddam na służbę Panu Bogu. No ale jak będę na emeryturze, prawda, to będę miał już tyle czasu, że będę mógł cały czas tylko służyć Panu Bogu. I tak, braterstwo, czas szybko mija, możliwości służby mijają i dlatego nie odkładajmy naszej gorliwości, naszego oddania Bogu na przyszłość, gdy tak jak w moim przypadku pamięć będzie słabnąć, gdy oczy będą mało widziały, gdy zabraknie nam sił, aby podróżować. Umierając z Jezusem, mamy udział w dziele gwarantującym nowe przymierze dla rodzaju ludzkiego. Rozpoczęła ona swoją działalność wtedy, gdy skończy się ofiara Kościoła. Gdy ofiara za grzech będzie zupełna, wtedy okup zostanie zwolniony i z przypisania Kościołowi. Chrystus użyje swojej okupowej ceny, aby zmazać grzech człowieka. Oby udziałem naszym, braterstwo, były słowa zapisane w proroctwie Izajasza, w 50. proroctwo Izajasza, 52 rozdział, od 10 wierszu. 10 wiersz mówi: Pan pięćdziesiąty ósmy rozdział, od 10 wierszu. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienia strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, twój zmierzch będzie jak południe. I jeszcze 12 wiersz mówi: Twoi ludzie odbudują prastare mury, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń, nazwią cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Bracie, siostro, czy tak inni mówią o tobie w zborze, że jesteś tu odnowicielem, że jesteś naprawiaczem wyłomów? Braterstwo, aby na takie miano sobie zasłużyć, prawda, trzeba pilnie uczyć się w szkole Chrystusowej. Dlatego przy okazji takich świąt, a szczególnie, braterstwo, wspominali Nowego Roku, każdy z nas niech się nad sobą zastanowi. Jaką rolę ja tutaj w tym zborze spędzam? Czy jestem naprawiaczem wyłomów? Czy jestem tym, który te wyłomy robi? Mówi Księga Nechemiasza, 6 rozdział, 1 wiersz mówi: odbudują mury, a nie pozostanie w nim wyrwa. Proroctwo Amosa mówi, 9 rozdział, 11 wiersz: podniosą upadającą chatkę Dawida i zamurują jej pęknięcia. Braterstwo, Na ile nas stać w tych czasach trudnych, ostatecznych, wyrabiajmy w sobie te cechy właśnie. Odnowicieli. Naprawiaczy wszelkich pęknięć, wszelkich wyłomów. Jeśli są jakieś pęknięcia w życiu może moim, a szczególnie w życiu brata, siostry, w życiu zboru, to starajmy się to jakoś odnowić. Odnowić wały, odnowić miłość, odnowić wszelkie pęknięcia. Bo braterstwo, pamiętajmy, że Pan Bóg wybiera lud, który będzie kiedyś co? Współczuł, pomagał ludzkości w wieku tysiąclecia. Jeżeli tych odruchów, tych cech nie wyrobimy sobie tutaj, to będzie tylko znaczyło, że co? Że nie nadajemy się do tej pracy. Nie chciałbym braterstwo w dalszym ciągu przeciągać. Może jeszcze ofiara za grzech na podstawie dnia pojednania. Zastanowimy się później. A obecnie życzyłbym braterstwu błogosławieństwa Bożego, wytrwania w poświęceniu i żebyśmy naprawdę tak, tutaj się spotkali, mogli spotkać się kiedyś tam za zasłoną w Królestwie naszego Ojca, a żeby tam nikogo z nas nie brakowało. Dziękuję.